Jest czwartek, kilka minut po godzinie 18, a to oznacza, że w Radiu Lublin gra Cyberjada. Cyberjada, czyli audycja popularno-naukowa, edukacyjno-medialna na trzy głosy. Trzy głosy, które rozprawiają, rozmawiają, czasem się kłócą trochę, a czasem żartują, na tematy okołomedialne z przestrzeni świata cyfrowego, ale nie tylko. Choć dzisiaj temat szczególnie cyfrowy, bo o najnowszych technologiach i o problemach, poważnych dość problemach, które mamy z tą technologią, będziemy wracać. Nie możemy nie wracać do problemu sztucznej inteligencji, do problemu chatbotu, zwłaszcza, że rzeczywistość i ta technologiczna, i ta wydawałoby się około technologiczna, czy ta, która stoi z boku tej technologii, czy powinna w naszych wyobrażeniach stać z boku tej technologii, dopomina się o tym, żeby o niej mówić. Dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, co chatboty i inne technologie tego typu sobie wymyślają, co śnią i co halucynują, czyli o tak zwanych halucynacjach sztucznej inteligencji będziemy...
Halucynacjach,
tak, będziemy rozmawiać. Będziemy rozmawiać, jak już powiedziałem, na trzy głosy, jak co tydzień. Ze mną w studiu jest Jan Chudzik.
Dzień dobry, dobry wieczór.
Jakoś tak nieśmiało. Piotr Cyliński, może śmielej.
Witam się z państwem.
Ja się nazywam Przemysław Wiatr i również się z państwem witam.
Że tylko pytanie, czy to my?
Czy to my? No właśnie, czy to my?
Ja po prostu nie chciałem halucynować tak jak ty, że nie wiedziałeś, czy jest dzień, czy noc. To
dzień dobry,
czy... bezpieczną opcję, że witam się
no
z państwem.
No tak, no. Ale to z tego może nastąpić, z tego wariantu. Dzień dobry, dobry wieczór. Można kilka audycji wyprodukować.
Ja natomiast zachowałem się dokładnie tak jak twórcy sztucznej inteligencji, czyli ciężar dowodzenia tego, co jest prawdą, a co nie, przerzuciłem na użytkowników
tak, radia. Dokładnie.
Ja się po prostu witam, oni nie zdecydują, czy jest rano, czy
to
wieczorem.
Jesteś ty, czy to
czy
jesteś,
to jesteś czy,
tak.
Kto mówi?
Wydaje się, że...
Czy co mówi?
O, to.
Co mówi?
Mimo wszystko formuła radiowa jest wciąż jeszcze chyba dość bezpieczna. Te czaty, które mówią, zwłaszcza które mówią po polsku, one jeszcze nie mówią. One jeszcze świetnie nie mówią.
Nie mówią wiatrem.
One jeszcze świetnie nie mówią, dokładnie, wiatrem, Cylińskim i Chudzikiem. Ale to się może zmienić. No ale to jest trochę temat obok. Dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać...
I wcale nie wykluczone, że kiedyś spróbujemy, bo to aż kusi.
Tak. Znaczy, że żebyśmy się nagrali?
Tak, nie.
Żebyśmy się wyprodukowali?
Nie,
stwórz audycję.
Każdy
audycję
przyjdzie ze swoim
cyklu.
Botem i będziemy tak walczyć. No. Albo nawet boty wyślemy, a niech one tam sobie gadają.
Prompty, proste prompty. Wyprodukuj audycję na taki i taki temat. Występują trzy osoby. Przedstawiamy te osoby i koniec.
No dobra, ale dzisiaj o
kilkunastu sekundach mamy audycję.
Dzisiaj o halucynacjach. Spróbujmy w kilku zdaniach wprowadzenia powiedzieć, czym są te halucynacje i dlaczego to jest temat, który wydaje nam się dzisiaj dość ważny, a nawet być może bardzo ważny.
No to jest rzeczywiście temat, który porusza dzisiaj serca i poczucie właściwości ludzi, którzy używają różnych cyfrowych narzędzi. No bo okazuje się, że wcale nie możemy być pewni, że to, co dostajemy od sztucznej inteligencji, to się pokrywa z prawdą. To są informacje sprawdzone. Ci, którzy tworzą sztuczną inteligencję, podrzucają nam takie wyjaśnienia ze swojej strony, że co prawda problem nie jest aż tak wielki, jak można by się spodziewać, ale czasami sięga nawet 30% generowanych treści.
Czasami nawet 50%.
Być może.
W zależności od modelu.
Natomiast co ciekawe, ten problem, im bardziej doskonałe są te modele, tym bardziej ten problem jest zauważalny, tym bardziej narasta. Ja mam swoją własną ocenę tego faktu. Uważam, że to jest marketingowy bełkot. To jest wielki społeczny eksperyment i sądzę, że to bardzo świadomie się
zdarza. Czy halucynacje to jest bełkot marketingowy?
Nie, że ich jakby to, co mówią firmy na temat tego...
Tych halucynacji.
Na temat halucynacji. Mm-hmm, mm-hmm. One się przyznają, że one istnieją, ale przyznają również, że nie mają na to specjalnego wpływu.
Tak.
Jednocześnie próbują nam udowodnić, że coś w tej sprawie robią, ale w gruncie rzeczy widzimy, że tych halucynacji jest coraz więcej i to się trochę kupy nie trzyma.
No, powiedzmy tak, najpierw, że to halucynować to konfabulować, nie? Tworzyć taki własny cyfrowy dialekt. Roboty uczą się, maszyny uczą się od maszyn. Mhm. To jest clue całej sprawy, że w pewnym momencie nie ma informacji zewnętrznej, tylko uczenie się te maszyny generatywne uczą się same, bazując na sobie nawzajem. I to z różnych powodów. Prawda? Znaczy, że w pewnym momencie, kiedy nie mają dostatecznej ilości danych, no to je uzupełniają, żeby dać odpowiedź, ciekawą odpowiedź. Prawda? Mm. I w tym momencie halucynują. W tym momencie wymyślają, jeśli mają za mało, albo jeśli stają się zbyt konkretne, są przeuczone i wtedy nie mają problemy z...
Albo niedouczone.
Tak i tak, ale jeśli są bardzo precyzyjne dotyczące wybranych tematów, to wtedy nie potrafią generalizować.
Już się z tobą nie zgodzę.
No to dobrze.
Ja wypróbowałem.
Ja się bardzo cieszę, gratuluję panu.
Ale on ci dalej nie ufa.
I tak ci
siedzi naprzeciwko ciebie i myśli, że halucynujesz. Szanowni państwo, jak państwo słyszycie, dzisiaj będziemy rozmawiać i burzliwie, miejmy nadzieję, będziemy rozmawiać. To zawsze dobrze dla rozmowy o halucynacjach i o sztucznej inteligencji w różnych kontekstach, co to dla nas oznacza. O tym za moment. Cyberjada w czwartkowy wieczór.
Moment minął.
Moment minął?
Tak.
Czemu?
Powiedziałeś, że...
Wracamy za moment. A, jesteśmy. No
stwierdzam.
Właśnie. Bardzo dobrze. W czwartkowy wieczór rozmawiamy o halucynacjach i o snach, ale nie o naszych halucynacjach i nie o naszych snach, także w Freudzie nie będzie, chociaż być może Freud coś ciekawego miałby do powiedzenia na ten temat. Psychoanaliza AI nam się włącza. Będziemy rozmawiać o halucynacjach, czyli o odpowiedziach, które generują różnego rodzaju chatboty, które są, mówiąc najprościej, nieprawdziwe, które są niezgodne z prawdą.
Wymyślone.
Które są wymyślone.
Jeśli to właściwe słowo, to...
To właśnie nie jest właściwe słowo.
Zacznijmy w ogóle od samej halucynacji. Że samo,
to też nie jest właściwe
samo
słowo.
Samo pojęcie halucynacji jest niewłaściwym słowem. Samo pojęcie halucynacji
myślenia
jest...
Myślenia jest też niewłaściwym słowem.
Jasne, ale tak. Może skupmy się na tej halucynacji.
Wszystkie te ludzkie metafory nie do końca pasują do rzeczywistości maszyn cyfrowych, które są zoptymalizowane pod kątem jednak maszynowej pracy w oparciu o bardzo konkretne ilości danych i w oparciu o bardzo konkretne ilości, czy też kształty algorytmów, które tymi danymi zarządzają. I dlatego pozwolę sobie od razu zabrać wam głos i wrócić do tego wątku, o którym Jan mówił, że te niedojedzone, biedne AI-e po prostu mają problem z ogarnianiem rzeczywistości.
No tak.
Ja bym powiedział, że jest dokładnie odwrotnie. To znaczy, po pierwsze, mamy dane na to, mamy wiedzę taką, że te modele mają dostęp do takiej ilości danych, do jakiej żaden człowiek nigdy nie miał i nie będzie miał dostępu jednocześnie.
Jasne.
Po drugie, że zużywają tak gigantyczne ilości energii, że w tym momencie to jest w zasadzie, nie stoją przed nimi żadne bariery dotyczące tego, żeby pracować na poziomie najwyższym możliwym. Mhm. Po trzecie wreszcie, że te algorytmy, którymi się posługują, są rzeczywiście dzisiaj tak wyrafinowane, że to jest aż niemożliwe. To są loty w kosmos, a jednocześnie wychodziłoby na to, że jeden z silników w ogóle puszcza powietrze w drugą stronę. No i teraz moja konkluzja.
Właśnie.
Uważam, że to jest mylny trop z tego względu, że...
Halucynacja znaczy.
Że te halucynacje, tak, bo to jest po prostu optymalizacja kosztów i jednocześnie sprawianie, że ci użytkownicy, którzy siedzą przed sztuczną inteligencją, którzy są nieprofesjonalni, a takich jest najwięcej, nie płacą za to abonamentów, nie mają wykupionych jakichś bardzo konkretnych usług i dostępu do bardzo konkretnych baz danych, są po prostu wykorzystywani przez te firmy jako beta testerzy tego, co się wydarzy, kiedy będziemy kombinowali z informacjami, co się wydarzy, kiedy będziemy mieli dostęp do niepewnych źródeł i zobaczmy, jak to społecznie zagra. Zobaczmy, w jaki sposób to się rozejdzie, w jaki sposób zostanie zaakceptowane, czy ktoś to będzie podważał, czy nie. No i żeby to jakoś krótkim przykładem załatwić, to jest bardzo łatwo powiedzieć, że modele sztucznej inteligencji nie dojadają, nie? Ale ja bym powiedział, że one są przejedzone. Mhm. One są przejedzone i na dodatek w tych algorytmach siedzą inżynierowie, którzy właśnie od tej strony na to patrzą. To znaczy mamy takie wielkie bogactwo, spróbujmy coś pokombinować, spróbujmy sprawdzić różne możliwości. Zobaczcie, że w tych profesjonalnych zastosowaniach bardzo często tam, gdzie jest na przykład konkretna firma i konkretne zapotrzebowanie na wiedzę, to tam nie ma zgłoszeń. powiedzmy, że są
No to bym się nie zgodził.
Lipy.
No nie, tutaj bym się nie zgodził.
Ale pod warunkiem, że to jest tak skonfigurowane, a nie, że korzystasz z...
Mamy przykłady i możemy o tych przykładach porozmawiać. Wielkich firm, na przykład firm lotniczych, no trudno sobie wyobrazić większe, które mają, jak się domyślam, systemy zaawansowane, systemy płatne, systemy sztucznej inteligencji, która podpowiada, mówiąc w skrócie, głupoty. Więc ja częściowo się zgadzam, natomiast to by, ta wizja, którą prezentujesz, oznaczałaby, że mamy do czynienia z jakimś, rzeczywiście z jakąś falą, to znaczy, że poszczególne firmy, które no jednak mimo wszystko monopolizują, ale także konkurują między sobą.
Czasem bardzo nieuczciwie.
Tak
że, jak na przykład Microsoft, o którym głośno piszą i pisze prasa, zwłaszcza w Australii.
Że one mają pewne wspólne interesy, ale mają też pewne rozbieżne interesy. I fakt, że mają te rozbieżne interesy, świadczy o tym, że muszą jednak stosować inne techniki także przeciwko sobie. A to, co ty mówisz, sugerowałoby, że mamy do czynienia z jakąś jedną falą. Tak? Czyli, że jest cicha lub niecicha zmowa firm technologicznych.
Nie, to nawet nie no właśnie nie posuwam się aż tak daleko, że to jest jakaś totalna zmowa i totalny spisek. Ja myślę, że jest to po prostu biznesowo usprawiedliwiona optymalizacja wydawania pieniędzy, zużywania energii.
Tak się robi.
I dostępu do zasobów. Bo jeżeli możemy zrobić model tani w wersji light, który będzie funkcjonował ciągle na tym podobnym poziomie, na jakim funkcjonują te modele profesjonalne, no to dlaczego by takiej tańszej wersji nie rzucić gawiedzi na pożarcie i zobaczyć, co z tego wynika?
No ta tańsza wersja to jest na przykład w owym wspomnianym od Billa Gatesa w tej firmie. Próby na ogromną skalę oszukiwania użytkowników, którzy kupują Office i mają możliwość albo dołączenia sztucznej inteligencji, albo wyłączenia tej sztucznej inteligencji, żeby było taniej. A okazuje się, że tak czy inaczej w trzeci wariant, który jest ukryty drobnym drukiem zapisany, no jest taki, że to tak czy inaczej jest. Czyli dzisiaj sztuczna inteligencja, to oczywiście te warianty, te ogólnodostępne, ona jest po prostu ogólnodostępna. Nie ma możliwości. Ty użyłeś argumentów różnych, niekoniecznie jakby związanych dotyczących energii, oszczędności energii, wody. To nie jest tematem tego naszego dzisiaj spotkania.
No właśnie, niestety jest, bo wiesz, znaczy, to jak ci zadziała maszyna, zależy od tego, na ile jej pozwolisz być energochłonną.
To nie jest tak, że ona zawsze, znaczy wszystko wie, to są algorytmy, jak ona funkcjonuje, czy wszystko sprawdza. No to jest kwestia tego, jak ją zaprogramujesz.
No tak, ale to kryterium ekologiczne, nie tyle ekologiczne, bardziej biznesowe właśnie, związane z tym, że jeżeli chcesz zużyć dużo energii, to cię to dużo kosztuje.
Jeden kontrargument, jeśli pozwolisz, to znaczy przykład, bo mówimy o tym, o tych wersjach chatbotów, o tych wersjach generatorów tekstu, które są darmowe, tak? Ale te najbardziej wyrafinowane, one także popełniają poważne błędy i to popełniają błędy często, które kosztują miliardy dolarów same firmy technologiczne. Alphabet jakiś czas temu stracił kilkadziesiąt chyba miliardów w akcjach po tym, jak inwestorzy się wycofali, ponieważ chatbot Bard stworzył film promocyjny, na którym pojawił się jakiś błąd co do możliwości, jakiś błąd chyba faktograficzny, tam chodziło o teleskop Webba. I inwestorzy w obawie, że no jednak Google sobie nie radzi dobrze z chatbotami, ze sztuczną inteligencją, zaczęli się wycofywać.
Ale to jest tylko fragment tej opowieści, bo później wrócili.
No jasne, oczywiście, że to jest fragment, tylko wiesz, no to musieliby się założyć, że każdy ten ruch jest rzeczywiście wykalkulowany. Wydaje mi się, że aż tak nie jest.
Że mamy do czynienia z w pewnym sensie również taką wstępną wersją tej technologii i oczywiście, że tak jak wszystkie technologie medialne, tak i ona jest jakby obarczona szeregiem błędów związanych z jej dziecięcym wiekiem i taki rodzaj złej jakości odpowiedzi, których udziela, no to jest zupełnie oczywiste z punktu widzenia tego, jaka była historia wszystkich mediów przed nią. Nie? Bo zawsze było tak, że pierwsze obrazy telewizyjne były, no tam umówmy się, na paru paskach, a dzisiaj one są super HD, 4K i te kolory są zupełnie inaczej jakby reprodukowane przez ekrany. Natomiast to może ja bym jeszcze z innej strony to samo powiedział. To znaczy, wydaje mi się, że to, o czym mówicie, jest w dużej mierze takim PR-owym zabiegiem uszytym po to, żeby przekonać społeczeństwo do tego, jakie biedne ja, jak ono się myli, jakie ono jest jeszcze niewinne, jak my musimy je wszyscy razem wyleczyć po to, żeby było dobre. No biedne AI, które sobie czasami nie daje rady, ale bądźmy dla niego wyrozumiali. I ta argumentacja w jakimś sensie wydaje mi się też oczywista, no bo z jednej strony, tak jak mówiłem, że to jest element powszechnej historii każdego mediów, ale z drugiej strony ja bym absolutnie nie wykluczył nigdy tego, że to jest świadoma strategia biznesowa polegająca na minimalizacji kosztów, maksymalizacji zysków i społecznego jakby budowania całego zaplecza dlatego, żeby ta technologia mogła dalej funkcjonować.
Znaczy ta technologia funkcjonuje, jak powiedziałem, tak czy inaczej. Ten wszyty do Microsoftu sztuczna inteligencja, ta maszyna, ona po prostu jest. Oni nie są w stanie dzisiaj z tego zrezygnować. Ona funkcjonuje, co nie przeszkadza firmie myśleć, kalkulować, żeby $30 za każdy office, każdy pakiet dodatkowo wziąć, podczas gdy to jest. A zatem te zabiegi marketingowe, mniej lub bardziej uczciwe, PR-owskie, no to jest chleb powszedni. Natomiast to jak działają, jak działa sztuczna inteligencja, no to tak jak internet, fabryka statystyk. Nie? To jest fabryka statystyk.
No to też jest moje skojarzenie.
Prawdopodobieństw, sekwencje, dobór sekwencji, no to jest algorytm. My tak czy inaczej rozmawiamy, my i tak czy inaczej karmimy internet. Czy chcemy, czy nie chcemy.
Tylko pamiętaj, że algorytm...
I one na tym pracują.
Jasne, tylko pamiętaj, że algorytm za każdym razem jest produktem biznesowym. Więc to nie jest tak, że on jest po prostu doskonały matematycznie i na tym się kończy.
Ja mówię o tym, no te reklamy, to marketing, to oczywiście
tak,
to jest,
i dlatego,
to jest biznes.
Dlatego w tym algorytmie równie dobrze można na przykład z jakiejś konkretnej bazy danych w danym momencie zrezygnować, bo na przykład nie mamy z nimi umowy biznesowej, więc do tych wyników w ogóle nie będziemy sięgać. Można jedną...
No, ale my tego nie wiemy i nigdy się tego nie dowiemy.
Ale istnieje...
I nigdy się tego nie dowiemy. Bo no, to jest tajemnica handlowa.
Nie jest aż taka tajemnica, dlatego że dzisiaj trochę ten rynek AI zaczyna przypominać rynek niegdysiejszych programów antywirusowych. To znaczy pojawiły się wirusy i pojawiły się antywirusowe firmy, które oferowały usługi. Tak dzisiaj pojawiają się, i jest ich naprawdę dużo, sprawdziłem to, firmy, które oferują usługę związaną z tym, że weryfikują treści generowane przez AI.
Oczywiście. No,
i w związku z tym chwalą się również i tym, że obnażają sposoby działania algorytmu, na przykład, że ta firma niechętnie sięga po takie i takie zasoby, nie bierze ich pod uwagę, tylko albo tutaj obniża ich wagę, czy podwyższa ich wagę, więc ta gra
ten
jest
przykład,
rzeczywiście grą biznesową.
Ten przykład jest fajny, tylko ta analogia jest niepełna, w tym sensie, że za wirusy nikt nie płacił. To znaczy, to nie, tutaj mamy...
są przykłady, że ktoś płacił.
Nie, no chodzi o to, nie, oczywiście, tylko to nie była technologia, z której korzystaliśmy jako taka, tak? Czyli to nie
korzystaliśmy,
jest...
tylko na własną...
No ale zgodzisz się, że miałeś kiedyś jakiegoś wirusa, kupiłeś sobie wirusa, żeby z niego korzystać? No nie, albo...
Nie... Sam sobie nie, no, ale...
Chodzi mi o to, że tutaj mamy do czynienia z jednym produktem przeciwko drugiemu produktowi. To, o czym ty teraz mówisz. I to rzeczywiście pełna zgoda. Natomiast w przypadku antywirusów to była jakaś opowieść na temat tego, że istnieje coś takiego jak wirusy i rzeczywiście one istniały i hype na wirusy był. I w związku z tym potrzebujemy lekarstwa na te wirusy. Natomiast tutaj mamy do czynienia z czymś innym. Mamy technologię, o której opowiada nam się skąd inąd, że jest wspaniała, że jest super, że nam pomoże. Tak? Elon Musk mówi, że za 2 lata właściwie nie będziemy musieli, czy tam za 3... Nie będziemy musieli pracować, bo AI załatwi wszystkie nasze sprawy i dzięki temu, rozmawialiśmy o tym wielokrotnie w Cyberiadzie, dzięki temu ta opowieść jest pompowana, finansowo pompowana, przychodzą inwestorzy, a z drugiej strony mamy wpadki. Mamy wpadki i to grube wpadki, które pokazują, że sztuczna inteligencja, chatboty, które ogarniają różne sprawy, ważne sprawy. No jeden z takich przykładów, który wydaje mi się dość ciekawy, To jest taki model Whisper, on się nazywa, od OpenAI, który pomaga transkrybować mowę na tekst, który jest używany bardzo często w instytucjach typu szpitale, w ochronie zdrowia. I ten chatbot bardzo często się myli. Jak się okazało, Associated Press pokazuje, że w wielu przypadkach on transkrybuje te rozmowy pacjent, które są nagrywane, pacjent, lekarz, nieprawidłowo. No to są dane kluczowe. Jeżeli my o tym wiemy, szpital taki czy inny zapłacił za taką technologię, no to to jest problem, poważny problem wizerunkowy dla, w tym przypadku, OpenAI-a, prawda?
Znaczy to mówisz teraz o chatbotach, czyli tych językowych, i kiedy rozmawiamy, ale także jeśli już chodzi o medycynę, to zastosowanie, myśmy też gdzieś kiedyś o tym gdzieś wspominali, zastosowanie w medycynie do analizy
fotografii
wszystkich tych danych cyfrowych. Jak też wykazano jakieś zespoły, nie wiem, lekarzy, jeśli dobrze pamiętam, włoskich, 70%. W 70% się myli sztuczna inteligencja w tych analizach. Zatem bez ingerencji człowieka ostatecznie na końcu, tak, czyli w tym przypadku lekarza, jego diagnozy, jego rozpoznania, no to jest katastrofa. Nie?
Ale to znów są rzeczy, które bazują na dużym stopniu ogólności, bo gdybyśmy się spróbowali temu przyjrzeć troszeczkę bardziej dokładnie, to ta sytuacja wygląda co najmniej podwójnie. To znaczy, z jednej strony mamy jakość wprowadzanych do sztucznej inteligencji danych, na których ona bazuje i na podstawie których wyciąga wnioski. I oczywiście jest to dosyć proste, że te dane też mogą być niejasne, niepełne, trudne do odczytania. Tak na przykład jak siedzisz naprzeciwko komputera i wprowadzasz prompt i on może po prostu nie trafić, nie korespondować z tym, co potrafi.
Czułe miejsce.
Natomiast ja wcześniej mówiłem przede wszystkim o tym, że jak zachowuje się sam algorytm. Nie? Natomiast ostatecznie mamy do czynienia ze zderzeniem tych dwóch rzeczy. I z tej sumy tych dwóch rzeczy wyjdzie nam ostateczny efekt. Czyli to nie zawsze musi być tak, że sztuczna inteligencja zawiniła w tym sensie, że algorytm świadomie się pomylił, czy wprowadził nas w błąd. Może być to też po prostu wynik tego, że zastosowaliśmy złe dane, czy niepełne dane, czy nadmiar danych i tak dalej, i tak dalej. Chodzi o to, żeby to jakby rzeczywiście pamiętać o tym, że co najmniej te dwa etapy tutaj występują. Natomiast jednocześnie i to potwierdzają też dziennikarze, którzy się zajmują sztuczną inteligencją, od mniej więcej 2-3 lat faktycznie istnieje taka tendencja ze strony firm technologicznych, żeby przerzucać odpowiedzialność na użytkowników. Że to oni źle... Źle zadają pytania, mają nadmierne albo niewłaściwe oczekiwania wobec tych narzędzi. Czyli jeżeli coś poszło nie tak, to ty jesteś winny.
A to jest właśnie ciekawe. To znaczy, ja wcześniej zaczął o tym mówić, ale gdzieś zboczyliśmy w inną stronę. Nie wiem, czy dokładnie to chciał powiedzieć, czy to miał na myśli, ale rzeczywiście dla mnie w tych chatbotach jakby ten tendencja, czy pewien mechanizm, który działa, to jest ten mechanizm rzeczywiście świata cyfrowego w ogóle, czy mediów społecznościowych, może żeby trochę zawęzić to, czyli content. Content musi być, treść musi być. Znaczy, te modele są trenowane w taki sposób, żeby słowo nie wiem właściwie nie wchodzi w grę. Nie ma czegoś, że on nie wie. On musi wiedzieć. Nie tak, to inaczej. I stąd między innymi biorą się
miły,
problemy.
Sympatyczny i pomocny.
To wiadomo. Natomiast no, nie może powiedzieć, że nie wiem. Więc zamiast mówić nie wiem, jest tak on jakby na poziomie trenowania jest karany niejako. Tak? To znaczy otrzymuje negatywne odpowiedzi w momencie, w którym daje odpowiedzi nie tyle negatywne, co odpowiedzi pod tytułem zero, czyli nie wiem.
No ale to są decyzje programistów, którzy dbają raczej o to, żeby taki model był przyjazny i otwarty dla swojego użytkownika. Bardziej jest to poziom, wydaje mi się, takiego jakby ogólnie pojętego interfejsu tych technologii, który ma sprawić wrażenie, że jest wszystko fajnie ekstra właśnie na użytkowniku.
No tak, tylko że w ten sposób, jeśli ma, czyli ma, teraz antropomorfizując, ma poczucie, tak? Ma poczucie, że musi dać satysfakcjonującą odpowiedź.
Tak,
no kiedy nie ma danych, nie ma na czym pracować na kontencie, no to wymyśla w tym momencie haluny. W tym momencie sobie sam coś...
No i znów. I tu można by powiedzieć, że to być może jest w dużej mierze nasza wina, bo takie mamy oczekiwania i być może nie wybaczylibyśmy sztucznej inteligencji, gdyby zaczęła odpowiadać na zasadzie nie wiem. Albo nie mam podstaw, żeby
no,
cokolwiek
powiedzieć
na ten temat.
Czasami zdarza się. Ja jestem tylko maszyną i nie
rozumiem. No tak,
nie
ale to
jak
trzeba zaczynasz,
naprawdę jakieś bardzo konkretne
jak
pytanie.
Zaczyna się uprosić, tak, żeby tak, puściła bąka i takie
na
rzeczy.
Na zasadzie, ile mam wzrostu? Odpowiedz na pytanie. No dobra, słuchajcie, zwińmy być może na moment te wątki, bo jest jeszcze kilka innych ciekawych. Wokół sztucznej inteligencji, chatbotów ostatnio jest bardzo, bardzo głośno, ponieważ ludzie kultury, ludzie świata kultury, szeroko rozumiane i religia z jednej strony, papież i nobliści.
Pierwsza encyklika.
Tak, i nobliści nasi, Olga Tokarczuk, ostatnio sporo zamieszania swoimi wypowiedziami na temat sztucznej inteligencji, ale także Czerwony Krzyż coś w tym temacie mówi, więc do tych wątków sztuczna inteligencja, a kultura za moment wracamy. Cyberjada w Radiu Lublin w czwartkowy wieczór, tym razem o, można powiedzieć, po raz kolejny o sztucznej inteligencji, o chatbotach dzisiaj, szanowni państwo, rozmawiamy, a właściwie o pewnym konkretnym aspekcie tych chatbotów, czyli o halucynacjach. Poprzednie wejście zeszło na problemy ekonomiczno-polityczno-technologiczne. Teraz trochę o kulturze chcielibyśmy porozmawiać, ponieważ ostatnio głośno się zrobiło, nie tylko dlatego, że wszyscy korzystamy i że to ważna technologia, ale dlatego, że z różnych stron świata, w tym Polski, dochodzą głosy na temat tego, że sztuczną inteligencją warto się, lub nie warto, posiłkować, trzeba się nad nim zastanowić. Papież Leon XIV wydał ostatnio, napisał pierwszą, tak, encyklikę dotyczącą sztucznej inteligencji. No i to chyba ważne, tak, zwłaszcza dla katolików, dla chrześcijan, że głowa Kościoła katolickiego tymi sprawami najbardziej bieżącymi, technologicznymi, ważnymi, społecznymi się interesuje, ale złośliwi i bardziej krytyczni zwrócili uwagę na to, że podczas tego spotkania, na którym papież o sztucznej inteligencji mówił, obecny był jeden ze współzałożycieli firmy Anthropic, Chris Olach,
Który został specjalnie przez papieża zaproszony.
No i oczywiście pojawiły się pytania, dlaczego akurat Anthropic, a nie Google, czy ktokolwiek, a nie OpenAI, no, na przykład.
Taka reklama, nie?
Darmowa. A nie ktokolwiek inny. Tak. Więc, no oczywiście do tego też przejdziemy, no ale mamy też polski wątek.
Tak, znaczy papież, jak z tych, bo mogę zrekonstruować na podstawie danych medialnych, że mówił o erze człowiek, humanizm w erze sztucznej inteligencji. Mhm. Ten kontekst sztuczności, maszyny, technologii i człowieka w dzisiejszym świecie, kto komu służy, czemu służy. Mi się wydaje, że to są klasyczne pytania, które w nowożytności...
Humanistyczne.
W czasach nowoczesnych, a jeszcze Leon XIII, poprzednik, więc mamy tutaj ten temat, te wątki gdzieś tam pojawiają się, relacji Kościół, a świat nowoczesny, który jest zdominowany przez technikę, przez myślenie, logikę wykorzystania człowieka do czegoś innego niż jego dobro. Tak, mamy naszą noblistkę Olgę Tokarczuk, jak wspomniałeś, i jej wypowiedź, w której ona z kolei rzeczywiście zhumanizowała sztuczną inteligencję, wyznając, że często wprost rzucam maszynie pomysł do analizy z prośbą: kochana, jak mogłybyśmy to pięknie rozwinąć?
Dodajmy tylko, że pani Olga Tokarczuk by się wycofała, przynajmniej częściowo, tak, znaczy tłumaczyła, że te wszystkie... No problem polegał, między innymi polega na tym, że to jest pewna wypowiedź publiczna, która nie została zapisana. Ona została zapisana przez media. To było spotkanie z publicznością i ona też w ten sposób...
No tak, czy inaczej, odnieśli się do tego na przykład Szczepan Twardo, więc mamy pisarzy pierwszoligowych, współczesnych, Nowoczesnych, którzy moje powieści opowiadają, że zacytuję, eseje, publicystykę i również ten tekst piszę sam. Każde słowo, które się w nich znajduje, osobiście wystukałem, naciskając przyciski klawiatury w odpowiedniej kolejności i tak dalej. Oczywiście w mediach pojawiały się, tak jak wspomniałeś, słowa, dyskusja, debata, obrona, krytyka.
Co powiedziała, czego nie powiedziała, ale szczegóły nas nie interesują.
Nas nie interesują, natomiast sam fakt, że w tym erze, jak to mówi papież, sztucznej inteligencji, wszyscy jesteśmy gdzieś zaangażowani. Czy to ona staje się częścią naszej każdej aktywności zawodowej, nieomal, tak. Prawda?
No, tym bardziej, jeżeli mówimy o aktywnościach, które angażują jakiś rodzaj twórczości. Tak?
No, budujemy dom na ten, żeby wziąć przykład, więc nawet z tej łopaty symboliczną wkopujemy w ziemię, no to mamy projekt, mamy architektoniczny, tak, który dzisiaj najpewniej jest z wykorzystaniem, realizowany z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. A zatem między łopatą i sztuczną inteligencją, młotkiem sztuczną inteligencją.
Ostatnio jeden z prawników amerykańskich podobno posługiwał się czatem GPT przy sporządzaniu pism procesowych i w rezultacie wyszło mu, że powoływał się na fikcyjne sprawy sądowe, zupełnie nieistniejące, co tak, dodajmy, w amerykańskim systemie prawnym jest niezwykle ważne. No
tak, jak z wspomnianymi książkami i bibliotekarzami, czytelnikami.
Świetnie, że przy tym prawniczym kontekście jesteśmy na chwilę, bo ja mam przed sobą stronę AI Hallucination Cases, gdzie amerykański...
Jak to znalazłeś, Piotr?
Amerykański dziennikarz i prawnik dokumentuje przypadki potwierdzone, ma na to papiery, ma na to relacje, potwierdzone przypadki wpadek związanych ze sztuczną inteligencją wykorzystaną przez prawników w ramach czynności procesowych. Co ciekawe, nie tylko adwokatów, ale również prokuratorów, wszystkich tych, którzy produkują później uzasadnienia i tak dalej. Na ten moment ma 1500 takich spraw z samej Ameryki, a one dopiero zaczęły spływać.
To się dopiero zaczęło. Zastosowanie gdzieś, ja czytałem do końca też tych kontekstów, nie rozumiem, bo nie jestem sztuczny. Automatyczne systemy handlowe, coś takiego jest, na giełdach, które pojawiają się, one rozmawiają same z sobą. Tylko że w tym przypadku chodzi o to, że one działają, funkcjonują, a wartość ich rozstrzygnięć to są miliardy. I to się wszystko dzieje w ułamku sekundy. A zatem to już nie jest sprawa taka, że może się coś poprawi, zmienimy decyzję, będzie inne rozstrzygnięcie, inny wybór, inna opcja. Nie. To się po prostu dzieje i to wszystko kosztuje, to są gigantyczne pieniądze.
No tak, i w związku z tym mamy bardzo zasadne pytanie, co my możemy z tym jakoś sensownie zacząć robić, pomijając już różne nasze spory dotyczące tego, skąd i po co te halucynacje są. Natomiast stoimy przed pewnym faktem społecznym, z którym musimy sobie jako społeczeństwo poradzić, czy to prawnicy, czy to medycyna, czy sektor edukacji na przykład, który jest nam jakoś tam najbliższy.
No gospodarka, bankowość.
W mojej uczelni aktualnie wchodzi w życie taka procedura, w której do każdego sylabusa będzie trzeba, czyli do takiego programu zajęciowego dla studentów na dany semestr, trzeba będzie określić coś, co nazwałbym językiem wojny Rules of Engagement, czyli zasady użycia broni, po polsku mówiąc. I trzeba będzie, na razie nikt nie wie, jak to zrobić, nie? Bo to sprawa jest otwarta, nie ma opcji do wyboru. Trzeba będzie własnym językiem napisać, na jaki rodzaj użycia i efektów tego użycia AI-a sobie pozwalamy w ramach prowadzonych przez nas zajęć.
Ale my pozwalamy studentom, czy my sobie pozwalamy?
To znaczy, jakby rodzaj pewnej umowy społecznej. Ty sylabu się zapisujesz, na co się zgadzasz,
a studenci to już później... Na każdej uczelni.
Tak, ale do czego zmierzam? Że być może właśnie w tego rodzaju miejscach, które nie są jakoś dalekosiężne potencjalnie i nie obejmują gigantycznych obszarów naszego życia, będą podejmowane decyzje, które później staną się pewnym standardem użytkowym dla większej ilości miejsc. I zacząłem sobie to powoli wyobrażać. To znaczy, że właśnie w tych miejscach odbędzie się faktyczny spór o to, co to znaczy na przykład halucynacja. Nie? To znaczy, ona będzie musiała być zdefiniowana społecznie. Trzeba będzie ustabilizować tę sytuację na tyle, żeby było wiadomo, że student wie, czego nie może zrobić i prowadzący też wie, czego nie może oczekiwać.
Tylko, że zauważ, że to błędne koło halucynacyjne będzie takie, że w poszukiwaniu odpowiedzi i student, i wykładowca będą korzystać ze sztucznej inteligencji.
Jest już taki case. Jedna z amerykańskich uczelni przegrała ze swoimi studentami. Jeden wykładowca przegrał ze swoimi studentami. Oskarżył ich zbiorowo o to, że wszyscy napisali pracę przy użyciu czata GPT, mimo że im tego zakazał. W żadnym przypadku nie udało się udowodnić. Studenci się zarzekli, że tego nie zrobili, a znowu prowadzący został postawiony pod ścianę przez uczelnię i sprawa została odwrócona w ten sposób. To niech pan udowodni, dlaczego pan napisał, że te prace zostały napisane przez AI.
I wyszło, że sprawdzał czatem.
Sytuacja jest totalnie patowa. Tak, to znaczy nie da się tego popchnąć dalej. On nie potrafi udowodnić, że to jest sztuczne, oni nie potrafią udowodnić, że to jest niesztuczne.
Ta sytuacja,
której uczelnia, która mówi na zasadzie nieważne, kto zaczął, podajcie sobie ręce, albo wszyscy wypadacie z obiegu.
Znaczy, na poziomie edukacji, dydaktyki to jest, powiedzmy, znaczy, oczywiście niebezpieczeństwa różne są, ponieważ jeżeli studenci rzeczywiście zdecydują się na takie zupełnie niekontrolowane korzystanie z tego rodzaju technologii, na przykład przy pisaniu prac dyplomowych, a wiemy, że to się zdarza, przynajmniej w
niektórych... Ale zdarza się też naukowcom.
Ale właśnie, i teraz
o tym chciałem
powiedzieć, że jeżeli wejdziemy na poziom, nazwijmy to w przypadku nauki wyższej, czyli mówimy o naukowcach, którzy no de facto bardzo często robią to samo. Tych case'ów już retrakcji, czyli wycofywania artykułów z czasopism wcześniej opublikowanych, jest cała masa i to dotyczy nie tylko, niestety.
Tak, niektórzy ich naprodukowali po kilkaset.
Tak, dokładnie.
Pojedyncze osoby.
I to jest niesamowite. W ciągu roku to zajmie.
I pytanie, czy to w ogóle się... w ogóle jak to opisać? Nie? Czy to są halucynacje, czy to są fejki?
Jeszcze znamy taki przypadek z sieci, prawda, w której jeden z autorów, nie wiem, student, magister, tak, miał 50 publikacji w roku, tak? I jeszcze dostał od rektora nagrodę za to. Za
tak, po przekroczeniu progu 50 publikacji rocznie.
No i właśnie, i w takim...
Awansujesz do ekstraligi po prostu.
W takim przypadku jednak myślę, że to są przypadki graniczne, w których zdrowy rozsądek powinien zwyciężyć. Natomiast jest cała masa tej strefy takiej szarej.
Zapytajmy jaja, co to jest zdrowy rozsądek.
No właśnie, gdzie na przykład mamy, bo to już nie chodzi tylko o autorów, ale czasopisma, które zatrudniają recenzentów, ci recenzenci, im się też nie chce już. Im się także nie chce. To słoweński filozof Sławoj Žižek mówił, że w tej chwili jesteśmy na etapie, w którym tekst jest pisany przez naukowca za pomocą czata GPT, potem jest recenzowany przez
recenzenta, który korzysta z GPT.
I na końcu jest czytany przez, nie przez czytelników, którzy chcą się czegoś dowiedzieć, tylko przez czata GPT, który daje streszczenie jakieś
podsumowanie. Ale żeby oddać sprawiedliwość tym wszystkim procesom, trzeba powiedzieć, że niektóre teksty, do takich zaglądałem, napisane przy użyciu tych technologii, naprawdę świetnie wyglądają.
Wyglądają, tylko pytanie, czy coś wnoszą.
To jest jakby inna rzecz, nie? Bo okay. czasami wystarczy, że wiedza została uporządkowana, albo że zostały podane jakieś ciekawe przykłady i generalnie myślę sobie, że no, bardzo łatwo by było w tej naszej dyskusji też dojść do takiego punktu, w którym wylewamy dziecko z kąpielą. Że to jest sytuacja, którą trzeba by rozwiązać jednak na zupełnie innym poziomie. Ja myślę, że to jest jakby dla nas wszystkich jakieś pytanie o to, jakiej my wiedzy chcemy i jaką jesteśmy w stanie, na bazie jakiej jesteśmy w stanie podejmować społeczną decyzję. I to jest wielka niewiadoma, która przed nami stoi. Sztuczna inteligencja nam w tym pomoże i przeszkodzi jednocześnie, ale zmusi nas chyba, tak sądzę, do tego, żeby stanąć pod ścianą i zacząć myśleć o tym, co jest na serio, a co nie jest na serio.
Natomiast myślę, że rzeczywiście my się poruszamy w tym, co Przemek przedstawił za Žižkiem, a co w literaturze już się nazywa pętlą zwrotną, że farmy treści, że boty tworzą artykuły, inne je komentują czy recenzują, jeszcze inne boty lajkują, by podbić zasięgi w algorytmach. No i wszystko to dzieje się w sekundach, mikrosekundach, bez naszego udziału, za naszymi plecami. No więc teraz instytucjonalnie działamy w takich ramach, jakie pozwalają na funkcjonowanie takiego mechanizmu owego, tej pętli zwrotnej. Czyli mamy recenzentów, anonimowych recenzentów, tekstów naukowych. No i co dalej, tak? Kto? Gdzie jest autor ostatecznie? Gdzie jest recenzent i gdzie jest autor?
Ja mam wrażenie, że Roland Barthes i inni poststrukturaliści mieli rację. Autor nie żyje, choć chyba coś innego mieli na myśli. Szanowni Państwo, ucieczki przed AI-em nie ma. Piotr powiedział wcześniej, no nie możemy wylać AI-a z kąpielą. Czy nam się to podoba, czy nie? Będzie to tak jak internet, media społecznościowe, później. Wcześniej telewizja, radio będzie częścią, jest i będzie częścią naszej rzeczywistości, jest częścią naszej przyszłości. Nad nią musimy się zastanawiać i musimy przede wszystkim wypracowywać pewne kulturowe kody i praktyki społeczne, a także później oczywiście prawo, które będzie się odnosiło do sposobów użycia w różnych obszarach kultury tych technologii. Do AI i chatbotów i pewnie halucynacji także obiecujemy, że jeszcze będziemy wracać w Cyberjadzie niejednokrotnie. Dzisiaj już niestety ze smutkiem musimy kończyć. W Cyberjadzie jak zwykle...
Halucynowali dla państwa.
Halucynowali dla państwa. Jan Chudzik.
Dziękuję, do usłyszenia.
Piotr Staliński.
Dziękuję.
I Przemysław Wiatr. Słyszymy się za tydzień.